Święci, przechodzimy dziś do poselstwa drugiego tej konferencji. Jego tytuł brzmi Zobaczyć wizję Bożego tronu, duchowej sceny skrywającej się za sytuacją panującą na świecie i Chrystus jako centrum Bożego zarządzania. Jak wszyscy wiemy, żyjemy w bardzo szczególnym okresie historii ludzkości. Myślę, że w swoim duchu mamy poczucie, że żyjemy w ostatniej części tego wieku. I wiele się wokół nas dzieje, poza samą pandemią. Jest cała sytuacja panująca na świecie, wszystkie kraje. Wiele więc się wokół nas dzieje w sytuacji na świecie. I na tej konferencji spoglądamy ku Panu, aby otworzył przed nami niebiosa, abyśmy ujrzeli coś, co jest według Jego serca i czego pragnie On dokonać w tych dniach. W Biblii jest kilka ksiąg, które są ważne pod względem objawienia tego, czego Bóg chce dokonać w tych ostatnich czasach. Są to Księga Daniela, Księga Objawienia, a także Księga Ezechiela. Księgę Ezechiela można uznać za księgę siostrzaną do Księgi Objawienia. W księgach tych widzimy, że Bóg ukazał swoim sługom szczególne wizje, aby im objawić, co chce przeprowadzić w tych ostatnich dniach w odniesieniu do sytuacji, jaka panuje na świecie, w celu zrealizowania swojej wiecznej ekonomii, zwieńczenia tego wieku. Tak więc chcemy wejść w tę samą wizję, którą oni zobaczyli. Jeśli chcemy wiedzieć, jak iść naprzód z Panem, jak z Nim współpracować w tych ostatnich dniach, musimy ujrzeć te same wizje. I na tym poselstwie przyjrzymy się w szczególności trzem aspektom tych wizji. Pierwszy z nich to ujrzenie wizji tronu Boga. Nie jest to to samo, co tron łaski, przedstawiony przez Pawła w liście do Hebrajczyków, do którego podchodzimy, aby mieć społeczność z Bogiem, przy którym cieszymy się łaską. Jest to tron Boga w niebiosach, to tron Jego władzy, z którego sprawuje On swoje boskie zarządzanie. Musimy ujrzeć tę wizję. Po drugie, musimy także ujrzeć duchową scenę, skrywającą się za sytuacją panującą na świecie. Widzimy, że wokół nas dzieje się wiele różnych rzeczy w związku z sytuacją, jaka panuje na świecie. Widzimy pandemię, wszystkie kraje, które się ze sobą spierają. Ale, drodzy święci, musimy zdać sobie sprawę z tego, że za tym, co widzimy w fizycznym świecie, skrywa się duchowa scena. Musimy to zobaczyć. Po trzecie, musimy ujrzeć Chrystusa jako centrum Bożego zarządzania. To jest tak naprawdę najważniejsze. Nie chcemy jedynie rozumieć, interpretować, wiedzieć, co się wokół nas dzieje. Najważniejsze dla nas, którzy znajdujemy się pośród tej sytuacji, jest, aby ujrzeć Chrystusa. On jest centrum Bożego zarządzania. Zanim przejdziemy do treści tych wizji, mam brzemię, aby powiedzieć wam coś na temat ujrzenia wizji. Na podstawie tych trzech ksiąg, Księgi Daniela, Księgi Objawienia i Księgi Ezechiela, które są pełne wizji, i nie są to zwyczajne wizje, lecz wizje, które w szczególności otwierają kwestię Bożego zarządzania w sytuacji, jaka panuje na świecie, w celu zrealizowania Bożej ekonomii. Aby ujrzeć taką wizję, musimy spełnić pewne warunki. Mam 8 punktów, którymi chciałbym się z wami podzielić. Punkt pierwszy. Musimy być dojrzali w życiu. Nie możemy być dziećmi ani niemowlętami. Ezechiel ujrzał wizję w 30 roku, co tak naprawdę stanowiło jego wiek. Tyle właśnie miał lat. 30 lat wskazuje na wiek dojrzałości, wskazuje na dojrzałość. Aby zobaczyć wizję, które przedstawia ta księga, potrzebujemy dojrzałości w życiu. Punkt drugi. Musimy być tymi, którzy przezwyciężają potężny nurt obecnego wieku, obecnego świata. Kiedy Ezechielowi ukazana została wizja, siedział on nad rzeką Kebar. Była to rzeka w Babilonie i słowo Kebar w języku hebrajskim znaczy potężny. Rzeka Kebar w Babilonie to tak naprawdę rzeka, która odciąga ludzi od Boga. W księdze Ezechiela mamy w rzeczywistości jeszcze inną rzekę, rzekę, która wypływa ze świątyni. Ta rzeka przyprowadza ludzi ze świata z powrotem do Boga. Tutaj Ezechiel nie znajdował się w rzece, siedział nad rzeką. Tak więc, abyśmy mogli ujrzeć wizję, musimy być tymi, którzy przezwyciężają cały potężny wpływ tego wieku. Punkt trzeci. Musimy być kapłanami. To znaczy, musimy być tymi, którzy żyją w Bożej obecności, którzy modlą się do Boga, którzy się z Nim kontaktują. Zarówno Ezechiel, jak i Daniel, a nawet apostoł Jan, byli takimi kapłanami. Spędzali dużo czasu z Bogiem w Jego obecności i modlili się. Punkt czwarty. Musimy być chętni znosić urągania, które On znosił. Widzimy to na podstawie imienia, które mamy w księdze Ezechiela. Ezechiel był synem Buziego. Buzi znaczy pogardzany, wzgardzony. Tak więc Ezechiel był synem człowieka pogardzanego, synem hańby. Czy to na przykładzie Ezechiela, Daniela czy Jana, widzimy, że doświadczali oni pohańbienia, znosili pohańbienie. Znosili urągania, które znosił Chrystus. Apostoł Jan był na wygnaniu na wyspie Patmos, cierpiał prześladowania. Daniel był w niewoli. Wielu ludzi wokół niego sprzeciwiało się mu. Także Ezechiel musiał stawić czoła zawziętemu, zbuntowanemu ludowi Bożemu. Jeśli zatem chcemy ujrzeć takie wizje, musimy być tymi, którzy są chętni znosić pohańbienie, znosić urągania. Punkt piąty. Musimy także mieć otwarte niebiosa. Święci, czy w tych dniach niebiosa są przed nami otwarte czy zamknięte? Dla niektórych są zamknięte. Nie są otwarte. Są oni uparci. Żyją dla samych siebie. Dla tych ludzi niebiosa pozostają zamknięte. Tutaj jednak, w księdze Ezechiela, niebiosa były przed nim otwarte, tak jak wtedy, gdy Jezus przyjmował chrzest, kiedy wynurzył się z wody, niebiosa otworzyły się i słychać było słowa Ojca. Podobnie było w przypadku Szczepana, kiedy go kamienowano, prześladowano. Niebiosa były przed nim otwarte. Widział Syna Człowieka stojącego po prawej ręce Boga. Tak więc, abyśmy mogli ujrzeć wizję, musimy mieć otwarte niebiosa. Nasze sumienie musi być czyste. Nie powinno być żadnej przeszkody między nami a Bogiem, która by powodowała, że niebiosa będą przed nami zamknięte. Punkt szósty. Wizja musi nam także zostać objawiona, przekazana. Innymi słowy, nie powinna spoczywać na nas żadna zasłona. Zobaczyć wizję to jedno, ale pozwolić najpierw, aby wizja w ogóle do nas dotarła, została nam objawiona, to zupełnie co innego. Punkt siódmy. Słowo Boże musi wyraźnie do nas przyjść. Nie zwyczajne, pospolite, doktrynalne Słowo Boże w Biblii. Musimy mieć żywe, wyraźne Słowo Boga, które zostaje nam objawione. Dzięki Panu, mimo tych wszystkich ograniczeń związanych z pandemią, Bóg wciąż mówi. Boże przemawianie nie podlega ograniczeniom. I nie mamy tu jedynie czegoś w rodzaju jakiegoś studium biblijnego. Musimy wyraźnie usłyszeć Boże Słowo. Coś wyraźnego. Boże przemawianie wobec nas musi być wyraźne. Wówczas za sprawą tego słowa ujrzymy wizję. I wreszcie punkt ósmy. Musi także spoczywać na nas Boża ręka, która coś wykonuje, realizuje, która działa, a także nas prowadzi i trzyma. Podczas gdy Bóg mówi do nas za pośrednictwem swego słowa, w ślad za Jego przemawianiem podąża Jego ręka. W przypadku każdego, kto ujrzał Boże wizję, nie tylko wyraźnie objawione mu zostało słowo, ale podążała za tym także Boża ręka, która działała, a także trzymała i prowadziła. Nie mówimy tu zatem jedynie o ujrzeniu wizji dla samego ich ujrzenia. Kiedy widzimy wizję, oczekujemy, że Bóg to wykona, że będzie nas prowadził swoją ręką, krok po kroku i trzymał nas blisko siebie. Drodzy święci, bardzo cenię sobie te 8 punktów. Widzimy je wyraźnie na podstawie tych 3 ksiąg o wizjach. A jeśli chcemy ujrzeć wizję, musimy być takimi osobami i musimy spełniać te warunki, abyśmy byli właściwymi osobami w odpowiednim stanie, by ujrzeć Bożą wizję na tym ostatnim etapie. Przechodzimy teraz do punktu pierwszego aspektu tej wizji. Pierwszy punkt rzymski oznajmia, musimy zobaczyć duchową wizję Bożego tronu, który stanowi centrum Bożego zarządzania w całym wszechświecie. We wszystkich tych 3 księgach, czy to w Księdze Daniela, Księdze Objawienia, czy w Księdze Ezechiela, jedną z pierwszych rzeczy objawionych w scenerii danej wizji jest kwestia ujrzenia Bożego tronu. Drodzy bracia i siostry, musimy ujrzeć, że w niebiosach znajduje się tron. Na zewnątrz widzimy, że dzieje się wokół nas wiele różnych rzeczy. Ma miejsce wiele cierpienia, wiele nieprzyjemnych rzeczy, wiele rzeczy, których nie chcielibyśmy widzieć. Musimy jednak pamiętać, pomimo tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, że w niebiosach znajduje się tron. Tron jest miejscem, gdzie Bóg podejmuje wszystkie swoje decyzje, z którego Bóg wykonuje swoją wolę. To bardzo ważne. Jako ci, którzy żyją w tych ostatnich dniach Jego ekonomii, którzy widzą, że Bóg się zbliża, pragnie przyspieszyć zakończenie tego wieku, musimy sobie uświadomić, że w niebiosach znajduje się tron. To musi być pierwsza wizja, jaką widzimy. Ten Boży tron, jak już o tym wspomniałem, nie jest tronem łaski, do którego przychodzimy po miłosierdzie, po łaskę, aby radować się Bogiem. Jest to tron Bożej władzy, z którego i za pomocą którego Bóg realizuje swoje boskie zarządzanie, mające na celu wykonanie swojej ekonomii. Tak więc jest w niebiosach taki tron. W Księdze Objawienia 4:2 chciałbym od razu przeczytać wam ten werset. Natychmiast byłem w duchu, a oto w niebie ustawiony był tron, a na tronie ktoś siedział. Jan od razu, zanim ujrzał cokolwiek innego, ujrzał tron. Następnie także rozdział 5, werset 1. I zobaczyłem na prawej ręce tego, który siedzi na tronie, zwój zapisany od wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowany 7 pieczęciami. Podobnie w księdze Ezechiela w rozdziale 1, w wersecie 26, a ponad sklepieniem, które było nad ich głową, było coś podobnego do tronu. Tak samo w przypadku Daniela w rozdziale 7. On w rzeczywistości ujrzał trony ustawione w niebiosach. To więc stanowi pierwszy aspekt wizji, którą musimy zobaczyć. Podpunkt A mówi, jako ten, który jest suwerenny, Bóg jest w pełni w stanie przeprowadzić to, co chce, zgodnie z pragnieniem swego serca i zgodnie ze swoją wieczną ekonomią. Bóg jest suwerenny. Bez względu na to, czy nam się podoba to, co się wokół nas dzieje, czy nie, czy się z tym zgadzamy, czy nie, w końcu i tak musimy w pokorze pochylić głowę i powiedzieć, Bóg jest suwerenny. To nie zależy od nas. Nie możemy mówić, nie podoba mi się to, wolałbym, żeby to się nie działo. Drodzy święci, musimy sobie uświadomić, że we wszechświecie jest ten, który jest Bogiem, który jest suwerenny. On wszystko postanawia. Podoba mi się werset z Księgi Objawienia 4:11, który mówi nam, że to z powodu Bożej woli byliśmy i zostaliśmy stworzeni. Wszystko zaczęło się od woli Boga. Ten sam Bóg, który nas stworzył, który stworzył wszystko, jest tym, który ma wolę. Słowo mówi o tym, czego Bóg chce, o Jego ustalonym zamiarze. Bóg nie robi niczego w przypadkowy, luźny sposób. Bóg ma wolę. I ze względu na tę wolę zaprojektował plan, zamysł, aby tę wolę wykonać. I zgodnie z tą wolą wszystko ustalił. Ustalił, gdzie ty i ja powinniśmy się urodzić, kiedy powinniśmy się urodzić, kiedy zostaniemy zbawieni. Ustalił wszystko za pomocą tej woli. On jest suwerenny, jest w pełni w stanie. Co to znaczy? Jako ten, który jest suwerenny, ma on całkowitą władzę. W liście do Rzymian w rozdziale 9 mamy wersety, które mówią o garncarzu i glinie. Jak glina, naczynie wykonane z gliny, może powiedzieć garncarzowi, nie podoba mi się to, jak mnie uczyniłeś, nie podoba mi się mój kształt. Jesteś tylko gliną, jesteś jedynie glinianym naczyniem, produktem. To on jest garncarzem. My jesteśmy gliną. To on ma całkowitą władzę. Okaże miłosierdzie temu, komu chce okazać miłosierdzie. W Psalmie 33, w wersecie 11, powiedziane jest, że postanowienia Jahwe trwają na wieki. Zamiar Jahwe trwa z pokolenia na pokolenie. Bóg nigdy nie musi prosić o doradców. Nie prosił, byś był jego doradcą. Jego wola to jego postanowienie, które trwa na wieki. Jego zamiar trwa z pokolenia na pokolenie. Tak więc mam nadzieję, że nawet jeśli jesteśmy nowymi wierzącymi, młodymi wierzącymi, że od samego początku będziemy mieli świadomość, że jest Bóg w niebiosach i że ten Bóg zasiada na tronie. Ma On całkowitą władzę. To dlatego, jak uczy nas Biblia, musimy bać się Boga. Nie powinniśmy żyć bez bojaźni, w dziki, naturalny sposób. Musimy pamiętać, że jest ktoś w niebiosach, kto zasiada na tronie i że ma on całkowitą władzę. Jest w pełni w stanie przeprowadzić to, co chce, zgodnie z pragnieniem swego serca i zgodnie ze swoją wieczną ekonomią. Podpunkt B mówi, Bóg na tronie ukryty jest za kulisami i sprawuje władzę ponad wszystkimi i ponad wszystkim. Drodzy święci, czy widzicie, że za kulisami ukryty jest tron? Widzimy przed sobą to, co widzialne. Widzimy pandemię. Widzimy bunt. Widzimy zepsucie. Widzimy, jak ten robi to, czy tamto, tamtemu. Widzimy to, co zewnętrzne. Tron ten jednak jest niewidzialny. Widzimy wiele widzialnych, zewnętrznych rzeczy. Widzimy także osoby, które wydaje się, że są władcami, królami. Na zewnątrz wydaje się, że to oni sprawują nad wszystkim kontrolę. Myślę jednak, że Bóg za pośrednictwem tej pandemii ustawił wszystkich królów i władców i pokazał im, gdzie jest ich miejsce. Żaden władca nie jest w stanie nic zrobić, bez względu na to, jakim się wydaje, że są potężni. I kiedy coś takiego jak ta pandemia się pojawia, przetacza się przez całą ziemię, nie ma ona względu na osoby, na ich status, na ich zdolności. Uniża ona każdego. Sprawia, że wiesz, iż jest ktoś wyższy od nas, ktoś od nas potężniejszy. Ten ktoś jest niewidzialny, ukrywa się za kulisami i sprawuje władzę ponad wszystkimi. Sprawuje władzę ponad wszystkim. Drodzy bracia i siostry, w związku z tą sytuacją pandemii towarzyszy mi głębokie uczucie. Jestem pewien, że wam również. Dlaczego to się stało? Jak długo to potrwa? Dlaczego to się nam przytrafiło? I jak długo to będzie jeszcze trwało? Nie wiem, nie mam na te pytania odpowiedzi, ale wiem jedno. Bóg jest suwerenny. Wiem jedno, że jest ktoś na tronie. On wie. Tylko On może dokonać czegoś tak radykalnego, czegoś tak rozległego, czegoś tak poważnego, jak ten wirus, jak ta pandemia. I za jej pośrednictwem każda ludzka istota z wyższych i niższych sfer, to bez znaczenia. Każdy zostaje uniżony przez tego, który działa za kulisami. On jest tym, który jednym swoim słowem uciszył burzę, uspokoił falę. Wierzę, że tak samo, jednym słowem, może on także natychmiast zatrzymać tego wirusa. A jednak wciąż pozwala, aby się rozprzestrzeniał, ponieważ wie, zgodnie ze swoją wolą, że coś jeszcze musi się dokonać, aby ukarać, osądzić zbuntowane narody. Możemy tego w pełni nie rozumieć, ale mądry Bóg wie, zgodnie ze swoją suwerennością. Pozwala, aby to się działo i wciąż trwało, aby wykonać swój sąd. Ziemia znalazła się w stanie, w którym jeszcze nigdy w historii ludzkości nie była, jeśli chodzi o moralność, jeśli chodzi o bojaźń Bożą. Jeśli chodzi o różne jej aspekty, powiedziałbym, że znalazła się na samym dnie. Tak więc Bóg musi wykonać swój sąd w sprawiedliwy sposób, aby usunąć cały gruz, aby móc ukończyć swoją ekonomię. Podpunkt pierwszy zatem mówi, wszystko w dzisiejszej sytuacji panującej na świecie jest wynikiem decyzji podjętej na tronie. Bez decyzji podjętej na Bożym tronie nic nie może się wydarzyć. Mam nadzieję, drodzy bracia i siostry, że to słowo będzie dla was pociechą. Nie wincie za to Chin, nie wincie za to Stanów Zjednoczonych, nie wincie tej czy tamtej osoby, tego czy tamtego kraju. Musicie przyjść do Boga, uniżyć się przed Nim. To On podjął tę decyzję. Mamy tu na liście wersety z Księgi Hioba. Widzimy z nich, że szatan pojawił się przed Bogiem i chciał sprawdzić Hioba, wypróbować go. Poprosił więc Boga o pozwolenie i Bóg mu go udzielił. Tak więc nawet dzieło szatana, jakkolwiek byłoby ono złe, bo w jego wyniku zadał on Hiobowi wiele cierpień, spowodował wiele strat, Bóg wciąż na nie pozwolił. Powiedział, proszę bardzo, tylko nie pozbaw go życia. Tak więc nawet szatan, choć był taki zły, taki straszny, to wciąż działał pod Bożym kierownictwem. Wciąż działał za Bożym przyzwoleniem, aby ostatecznie wykonać Bożą wolę. Tak więc nic nie może się wydarzyć bez decyzji podjętej na Bożym tronie. Jestem o tym całkowicie przekonany. Nawet ta obecna sytuacja związana z wirusem nie mogłaby mieć miejsca bez Bożej decyzji, bez Bożego przyzwolenia, aby to się stało. Podpunkt D. Księga Daniela pokazuje, że wszyscy królowie i królestwa świata Podpunkt C. Księga Objawienia jest księgą o Bożym zarządzaniu, odsłaniającą Boży tron, służący boskiemu zarządzaniu we wszechświecie. Zwłaszcza Księga Objawienia, księga o Bożym zarządzaniu, kilka razy, przynajmniej pięciokrotnie, wspomina o tronie. Jest to tron Boga, z którego Bóg realizuje swoje boskie zarządzanie. Podpunkt pierwszy. Tron w Księdze Objawienia 4 i 5 jest tronem boskiej władzy. 2. Tron jest z pozoru niewidzialny i człowiek nie uświadamia sobie jego istnienia. W rzeczywistości jednak, ukryty za kulisami, sprawuje władzę nad ponad wszystkimi i ponad wszystkim. Tak więc w sferze fizycznej, widzialnej, widzimy wielu królów, wielu władców, prezydentów, premierów. Widzimy wiele krajów, narodów, które pojawiały się i upadały. Wielu władców przychodziło i odchodziło w ciągu ostatnich 2000 lat, a nawet 6000 lat. Królestwa pojawiały się i upadały. Władcy przychodzili i odchodzili. Nawet tacy władcy jak Hitler, Mussolini, Stalin. Potężni władcy. Myśleli, że mogą podbić świat, mogą robić, co tylko im się podoba. Gdzie oni dzisiaj są? Gdzie oni są? Nie ma ich. Bóg porusza się na wieki. Chrystus wciąż tu jest, królując, panując za kulisami w niewidzialny sposób. Tak więc żadnego władcę nie powinna przepełniać pycha, by mógł powiedzieć, że jest najlepszy, że jest najpotężniejszy, że nic nie jest w stanie go powstrzymać. Poczekaj kilka lat i nastanie twój koniec. Nie będzie cię. Wystarczy mały wirus, który z łatwością może cię obalić. Tak więc za widzialną sceną kryje się ten, który jest niewidzialny, który zasiada na swoim tronie i wykonuje swoją wolę. Podoba mi się werset z Dziejów Apostolskich 17:26. Powiedziane jest tam, że Bóg zawczasu ustalił wyznaczone pory narodów i granice ich zamieszkiwania. Jeśli spojrzymy wstecz w historii ludzkości, a zwłaszcza na ostatnie 2000 lat od narodzin Chrystusa, widzimy różne kraje. Najpierw Cesarstwo Rzymskie za czasów narodzin Chrystusa, następnie wzbudzony został Kościół Rzymski, następnie Bóg wzmocnił Niemcy, później do głosu doszła Hiszpania, promująca katolicyzm. Następnie Bóg nagle wzmocnił Wielką Brytanię, która pokonała hiszpańską flotę i sprawił, że stała się ona potęgą. Ale nie na zawsze. Ostatecznie, po II wojnie światowej, inny kraj stał się potężny. Ameryka, Stany Zjednoczone. Tak nowy i młody kraj. który niedługo wcześniej został odkryty. Nikt nigdy wcześniej nie myślał, że istnieje nowa Ziemia i że może z niej powstać kraj, który w tak krótkim czasie stanie się światową potęgą. To wszystko było działaniem Boga. Tak więc nikt nie może się chlubić z tego, jak starożytna jest ich kultura, jak potężny jest ich system. Jest ten niewidzialny Bóg, który zasiada na tronie, za kulisami i sprawuje kontrolę, ustala granice każdego narodu. I nie możesz poza tę granicę wykroczyć. Rosji dano tylko ten kawałek ziemi, która w dużej części jest zamarznięta, ukryta w dalekich zakątkach ziemi. Chcieli dokonać więcej, mieć więcej swobody, ale Bóg ograniczył ich terytorium do tego kawałka ziemi. Tak więc, drodzy święci, musimy się nauczyć uznawać i doceniać Bożą suwerenność. Włączając w to nawet to, kiedy się urodziliśmy, gdzie się urodziliśmy, kiedy zostaliśmy zbawieni, jak przyszliśmy do życia Kościoła. To wszystko zaplanował Bóg na swoim tronie, aby wykonać swój plan. Podpunkt D mówi nam, Księga Daniela pokazuje, że wszyscy królowie i królestwa świata poddani są Bożemu zarządzaniu. W Księdze Daniela widzimy kwestię Bożego tronu w odniesieniu do wizji wielkiego ludzkiego posągu. Snu, który miał Nebukadnesar, w którym zobaczył wielki posąg o głowie ze złota, ramionach i rękach i piersiach ze srebra, brzuchu z brązu, dwóch nogach z żelaza i 10 palcach u stóp z żelaza i gliny. Posąg ten w rzeczywistości przedstawia całość ludzkich rządów. Symbolizuje ludzkie rządy od czasów Nimroda aż do Antychrysta pod koniec Księgi Objawienia. Ten ogromny posąg reprezentuje całą historię ludzkich rządów. Pewnego dnia pojawi się kamień wycięty bez udziału rąk, który uderzy w ten posąg u jego stóp i zmiażdży go i całkowicie powali na ziemię. Całe ludzkie rządy zostaną powalone, obalone. Następnie ten kamień wycięty bez udziału rąk, będący typem Chrystusa, który oznacza Chrystusa, stanie się wielką górą i będzie to Boże Królestwo. To wspaniała, wspaniała wizja. I widzimy tutaj w rzeczywistości Boży tron w działaniu. Podpunkt pierwszy mówi, wszystkie ludzkie rządy od Nimroda do Antychrysta są i będą dalej podlegały władzy niebios sprawowanej przez Boga niebios. Nimrod był pierwszy, był potomkiem Chama i był pierwszym człowiekiem, który ustanowił ludzkie rządy. Zbudował miasto Babel, które było początkiem Babilonu. Tak więc, począwszy od Nimroda, był on niegodziwym człowiekiem, aż do Antychrysta pod koniec Księgi Objawienia, który będzie wytworem Babilonu, będzie związany z Babilonem. Czyli od Babel do Babilonu. Od Babel z Księgi Rodzaju 10:11, aż do Babilonu. Wielkiego Babilonu w Księdze Objawienia. Mamy tu do czynienia z pewną linią, pewnym rozwojem ludzkich rządów na przestrzeni ostatnich 6000 lat. Te ludzkie rządy są i będą dalej podlegały władzy niebios sprawowanej przez Boga niebios. Przykro powiedzieć, ale ludzkie rządy podburzone przez szatana są zbuntowane, zepsute, pełne zgnilizny. Zawsze sprzeciwiają się Bogu. A oto trzy cechy charakterystyczne ludzkich rządów. Po pierwsze, zawsze buntują się przeciwko Bogu. Spójrzcie na jakiekolwiek rządy na ziemi. Nie powinniśmy myśleć, że tylko rządy komunistyczne buntują się przeciwko Bogu. Przykro powiedzieć, ale nawet taki kraj jak Ameryka, ustanowiony na Bożych zasadach, w dzisiejszych czasach ulega degeneracji. Staje się coraz bardziej bezbożny. Może nie jest to takie jawne, rażące, jak w przypadku innych narodów, innych krajów, innych rządów, ale wszystkie ludzkie rządy są takie same, odsuwają Boga na bok, są przeciw Niemu zbuntowane. Po drugie, ludzkie rządy wywyższają człowieka. Wszelkie rządy, ludzkie rządy wywyższają ludzkiego przywódcę. Są najlepsze, wywyższają człowieka. I po trzecie, ludzkie rządy oddają cześć bożkom. Zamiast oddawać cześć Bogu, oddają cześć bożkom. Tym bożkiem nie musi być Budda, wielki Budda w świątyni, ale oddają cześć pieniądzowi, oddają cześć sukcesowi, oddają cześć technologii. To wszystko może stać się bożkiem. Wszystkie dzisiejsze ludzkie rządy charakteryzują te trzy cechy. Są zbuntowane przeciw Bogu, wywyższają człowieka do najwyższego stopnia i oddają cześć bożkom. Te ludzkie rządy, zgodnie z wizją objawioną w Księdze Daniela, zostaną pewnego dnia zmiażdżone, powalone na ziemię przez ten kamień wycięty bez udziału rąk. Jest nim Chrystus. Podpunkt drugi. Bóg sprawił, że Nabuchodonozor się dowiedział, iż jest niczym i że potężny Bóg, władca nad królestwem ludzi, ten, który przekazuje królestwo komu chce, jest wszystkim. Chciałbym przeczytać wam ten werset z Księgi Daniela z rozdziału 4. Werset 32. Nabuchodonozor mówi: a wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Nabuchodonozor był w owych czasach najpotężniejszym królem, królem Babilonu. W formie typu przedstawiała go złota głowa posągu. Pewnego dnia jednak stał się dzikim zwierzęciem. Bóg go powalił. Postradał on zmysły. Jadł trawę polną. Został całkowicie uniżony. I wtedy zdał sobie z tego sprawę, że wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Tylko Jahwe, Bóg, ten, który zasiada na tronie, On jest wszystkim. Podpunkt trzeci. Cała sytuacja na świecie podlega rządom niebios, sprawowanym przez Boga niebios. Na całym świecie dzieje się dzisiaj wiele różnych sytuacji. Poza pandemią są różne sytuacje między krajami, stosunki między narodami są bardzo napięte, wszystko wisi na włosku. Oczywiście teraz nikt nie śmie niczego robić, bo wirus wszystko zatrzymał. Wszystko się zatrzymało. Ale kiedy będą mieli już swobodę ruchów, będzie więcej sporów, więcej rywalizacji, więcej bitew i wojen. Niemniej jednak, pomimo całej tej sytuacji, my musimy widzieć, że cała sytuacja na świecie podlega rządom niebios, sprawowanym przez Boga niebios. Podpunkt E. Rządy niebios, sprawowane przez Boga niebios nad całymi ludzkimi rządami na ziemi, są zgodne z wieczną Bożą ekonomią. Polega ona na tym, żeby Chrystus położył kres staremu stworzeniu, co służy zrodzeniu nowego stworzenia, oraz obalił i starł ogół ludzkich rządów, a także ustanowił wieczne Boże Królestwo. Kiedy Bóg na początku stworzył człowieka w ogrodzie Eden na swój obraz i podobieństwo i dał mu panowanie, pragnął uzyskać zbiorowego człowieka, który go wyrazi, który go będzie reprezentował. Człowiek ten jednak, zwiedziony przez szatana, upadł. Stał się upadły, stał się grzeszny. W wyniku zwiedzenia tego człowieka przez szatana powstał stary człowiek. Bóg nie stworzył starego człowieka. Stary człowiek był wynikiem upadku. Pierwszy człowiek stał się starym człowiekiem i wprowadził stare stworzenie. Następnie 4000 lat później przyszedł Jezus. Poszedł na krzyż, by zostać ukrzyżowany. I tam, poprzez krzyż, położył kres staremu człowiekowi wraz ze starym stworzeniem. Zaniósł całe stare stworzenie wraz ze starym człowiekiem na krzyż, aby położyć im kres. A następnie w swoim zmartwychwstaniu powołał do życia nowe stworzenie. I zgodnie z listem do Efezjan 2:15, na krzyżu stworzył on jednego nowego człowieka. Zrodził nowe stworzenie. To zasada Bożej ekonomii. Staremu stworzeniu musi zostać położony kres, aby nowe stworzenie mogło zostać zrodzone. To dlatego każdy, kto wierzy w Pana, musi się ochrzcić. Musisz pozwolić, aby twemu staremu życiu, staremu stworzeniu położono kres i pogrzebano je, abyś, gdy wyjdziesz z wody, rozpoczął w nowym stworzeniu, w nowym życiu. Te rządy niebios, sprawowane przez Boga niebios, nad całymi ludzkimi rządami na ziemi, odpowiadają temu. Całe ludzkie rządy to suma starego stworzenia, składająca się ze wszystkiego, co wiąże się ze starym człowiekiem w starym stworzeniu. Są one grzeszne, upadłe, pełne zgnilizny i całkowicie zbuntowane. Temu musi zostać położony kres, to musi zostać zmiażdżone. Mam nadzieję, że ten obraz posągu, wielkiego posągu, przedstawiającego Babilon, wywrze na nas wrażenie. To musi zostać pokonane, to musi zostać obalone. Wiemy, że na ten posąg składają się Babilon, Królestwo Babilońskie, Królestwo Perskie, Królestwo Greckie, Cesarstwo Rzymskie. W rzeczywistości jednak cały ten posąg to Babilon. Cały posąg to Babilon, od stóp do głów. Tak więc od Nimroda aż do Antychrysta Babilon jest znienawidzony w Bożych oczach. To dlatego pod koniec w Księdze Objawienia 17 i 18 Babilon zostanie spalony. I kiedy wzbije się dym z płonącego Babilonu, wzniesie się na całej ziemi najgłośniejsze Alleluja w całych niebiosach. Bóg go nienawidzi. Bóg do cna nienawidzi Babilonu. Jest on sumą całych ludzkich rządów, które tylko czekają na to, by zostać zmiażdżone, rozniesione w pył przez ten kamień wycięty bez udziału rąk. To nastąpi w Chrystusie. Tak więc zanim będzie mogło zostać zaprowadzone nowe stworzenie, Boże Królestwo, staremu stworzeniu musi zostać położony kres. To dlatego muszą mieć miejsce rządy niebios, sprawowane przez Boga niebios ponad całością ludzkich rządów. Przechodzimy teraz do drugiego punktu rzymskiego. Rozdział 10 Księgi Daniela przedstawia wizję duchowej sceny skrywającej się za sytuacją panującą na świecie. Jeśli przeczytacie 10 rozdział Księgi Daniela, zobaczycie, że Daniel otrzymał od Boga słowa na temat losów Izraela i był to dla niego czas smutku. Daniel był pełen smutku przed Bogiem. Był to czas modlitwy, błagania przez 21 dni, przez 3 tygodnie. Smucił się on z powodu sytuacji, którą ujrzał. Ale pod koniec tego okresu czasu przyszedł do niego posłaniec, anielski posłaniec, i dał mu coś ujrzeć. Wprowadził go w duchową scenę, skrywającą się za widzialną sytuacją panującą na świecie. Taki jest tutaj kontekst. Podpunkt A mówi, w duchowym świecie Chrystus jest pierwszym. Dlatego w 10 rozdziale jest wymieniony jako pierwszy. Kiedy anielski posłaniec nawiedził Daniela, wprowadził go w sferę, w której Daniel mógł zobaczyć wizję. A pierwszą rzeczą, jaką Daniel ujrzał, nie była walka, wojna. W pierwszej kolejności ujrzał on człowieka, którym w rzeczywistości był Chrystus, ten, który jest pierwszy. To ważne dla wielu młodych wierzących, aby wiedzieli, że możemy chcieć się dowiedzieć o tym, co się dzieje w sferze duchowej, na przykład jak prowadzić walkę w wojnie duchowej. W przeszłości były takie duchowe osoby, które zawsze były bardzo świadome opętania przez demony, duchowej bitwy między dobrem i złem. Ale to odciągało ich od sedna sprawy, że Bóg pragnie objawić im swoją wizję. Sednem sprawy nie są te wszystkie dziwne rzeczy, które mają miejsce w sferze duchowej. Sednem jest Chrystus, ten, który jest drogocenny, wieczny, wszechzawierający, cenny. Bóg pragnie, abyśmy najpierw ujrzeli Chrystusa. To On musi zajmować pierwsze miejsce, nawet w kwestii ujrzenia przez nas duchowej sceny. Tak więc tak, potrzeba, abyśmy wiedzieli o tych rzeczach, ale nie powinny nas one odciągać od sedna sprawy. Najpierw musimy ujrzeć Chrystusa jako tego, który jest pierwszy, tego, który jest drogocenny. To dlatego, kiedy Daniel ujrzał tę wizję, najpierw przedstawiony mu został Chrystus. Podpunkt pierwszy. Znakomity Chrystus, centrum i pełny zakres Bożego poruszania się, jako człowiek ukazał się Danielowi, żeby wyrazić mu uznanie, udzielić pociechy, zachęty, nadziei i stabilności. W wizji związanej z ostatecznym Bożym poruszaniem się w Jego ekonomii, zgodnym z Jego planem, musimy ujrzeć Chrystusa nie jako Boga, lecz jako człowieka. To On był tym człowiekiem, który został ukazany Danielowi, człowiekiem takim jak my, człowiekiem z krwi i ciała. Nie jest On jedynie Bogiem. Tak, jest potężny, jest wszechwiedzący. W tych dniach jednak, w ostatnich dniach, w których Bóg chce zrealizować swoją ekonomię, pośród sytuacji, jaka panuje na świecie, pełnej cierpień, nieszczęść, ten, który nam się ukazuje, jest człowiekiem. I to najznakomitszym. Jako człowiek przeszedł On przez wszelkie cierpienie. Wie, przez co przechodzimy. Jest to znakomity Chrystus, centrum i pełny zakres Bożego poruszania się. Punkt drugi mówi, Chrystus, którego ujrzał Daniel, jest drogocenny, wartościowy, kompletny i doskonały. Jako Jahwe, który stał się człowiekiem, jest centrum i pełnym zakresem Bożego poruszania się, żeby zrealizować Jego ekonomię. Podpunkt B. Jako kapłan troszczy się o nas, a jako król włada nad nami. Człowiek ten ubrany był w len, co oznacza, że był kapłanem. Kapłanem w swoim człowieczeństwie. Usługującym nam, który się o nas troszczy. Przepasany był także złotem z Ufas. Najlepszym złotem, które symbolizuje Jego boskość. To, że Chrystus został tu przedstawiony jako król, także w swojej boskości, który nad nami włada. Jest więc on teraz kapłanem w swoim człowieczeństwie, który się o nas troszczy. Jest także królem w swojej boskości, który nad nami włada. Podpunkt C. Chrystus ukazał się Danielowi w swojej drogocenności i godności, w swojej jasności, żeby świecić na ludzi i w swoim oświecającym wglądzie, żeby badać i osądzać. Został on ukazany z ciałem podobnym do berylu. Beryl ma kolor niebiesko-zielono-żółty. Niebieski oznacza niebiańskość, żółty – królewskość, a zielony – żywotność, pełnię życia. Jest on kimś takim, kimś tak drogocennym, pełnym godności. Jest on także jasny i świeci nad nami. Jego twarz jest jak błyskawica świecąca nad nami. Jego oczy są jak płonące pochodnie. Jest on bardzo podobny do tego, którego Jan ujrzał w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale. Następnie podpunkt D. Chrystus ukazał się w poświacie swego dzieła i poruszania się oraz w silnym przemawianiu służącym osądzaniu ludzi. Powiedziane jest tutaj, że jego ramiona i stopy były jak poświata wypolerowanego brązu. Wiemy, że w Biblii brąz oznacza sąd. Postępowanie Chrystusa, całe jego dzieło, przeszły przez Boży sąd. Nie czynił on niczego z samego siebie ani dla samego siebie. Wszystko, co mówił, co czynił w swoim postępowaniu i dziele, podlegało Bożemu sądowi. Tak więc jego ramiona, jego stopy były jak poświata wypolerowanego brązu. Ponadto jego głos był jak dźwięk tłumu. Jego silne przemawianie służy osądzaniu ludzi. Przechodzimy teraz do podpunktu B. Duchowa scena, przedstawiona w 10 rozdziale Księgi Daniela, obejmuje zarówno dobre, jak i złe duchy, biorące udział w niewidzialnej duchowej wojnie. Po ujrzeniu Chrystusa jako tego, który jest pierwszy, drogocenny, który się o nas troszczy, włada nad nami, musimy teraz ujrzeć ukrytą scenę, duchową scenę, skrywającą się za tym, co widzialne. Scena ta obejmuje wojnę duchową między dobrymi i złymi duchami. Toczy się walka. Wiemy, że anielski posłaniec przybył do Daniela po 21 dniach. Powiedział mu: chciałem do ciebie przyjść z poselstwem, ale doznałem opóźnienia, zatrzymał mnie książę Persji. To niegodziwy książę. Powstrzymywał mnie, walczył ze mną, więc doznałem opóźnienia. Aż wreszcie Michał, inny książę, dobry książę, archanioł Michał przybył, by mi pomóc w tej duchowej bitwie. Moi drodzy bracia i siostry, czy sądzicie, że to, przez co w tych dniach przechodzimy, to jedynie jakiś wirus, w wyniku którego podlegamy ograniczeniom? I teraz nie możemy robić tego czy tamtego? Nie możemy się udać tu i tam? Czy to jest wszystko, co tu się dzieje? Czy widzimy coś, co kryje się za tym? Za tym, co oczywiste? Tak naprawdę ma tu miejsce duchowa bitwa. Kościoły, współpracownicy mają brzemię, aby ogłosić 30-dniową modlitwę. Ta globalna, ogólnoświatowa modlitwa została przedłużona na kolejne 30 dni. I miejmy nadzieję, zostanie przedłużona do czasu, aż przyjdzie Jezus. Musimy wciąż nieustannie się modlić, nie dlatego, że zaistniała taka potrzeba, nie z powodu jakiegoś określonego zrządzenia czy porządku. Musimy się modlić, ponieważ wiele się dzieje za kulisami w sferze duchowej, a czego możemy być nieświadomi. Kiedy jednak zaczniecie się angażować w modlitwę, wasz duch czuje, że dzieje się coś znacznie większego, że toczy się walka. Toczy się walka, która wymaga od nas, abyśmy powstali i się modlili, abyśmy przyłączyli się do Boga i walczyli z Jego wrogiem. Bóg ma wolę, którą pragnie wykonać. Szatan również ma swoje sztuczki, swój plan, który pragnie wykonać. Kto zwycięży? To przypomina mi sen, jaki miał brat Lee. Brat Lee dał świadectwo o śnie, który przyśnił mu się w 1943 roku, kiedy cierpiał prześladowania ze strony japońskiej policji podczas II wojny światowej, kiedy to Japończycy najechali Chiny. W tym czasie Bóg przemówił do niego za pośrednictwem snu. I brat Lee mówił o tym śnie do grona współpracowników 24 marca 1997 roku. Mówił: prawdziwa historia rozpoczęła się od tego snu. Do chwili, w której przyśnił mi się ten sen, nie miałem aż takiego brzemienia o pańskie odzyskiwanie. Ten sen pokierował moim dziełem. Teraz mam silne odczucie, że Boży wróg ma tylko jedno zadanie do wykonania, a mianowicie zniszczyć to dzieło. Dzieło, które w pierwszej kolejności ma na celu zbudowanie ciała, aby stało się ono środkiem do zrealizowania pewnego celu, do utworzenia Nowej Jerozolimy. I ma tu miejsce walka między Bogiem i szatanem o to, kto osiągnie swój cel. Znajduje się w samym środku tej walki. Dzisiaj żaden chrześcijan na ziemi nie wie, co to znaczy zbudować ciało Chrystusa. Ale my poznaliśmy sekret. Nie wiem, jak bardzo Pan chce zaangażować mnie w tę walkę. Ale wiem, że wasze uczestnictwo w niej znaczy wiele. To jedyna rzecz, która zaprowadzi to, czego pragnie Boże serce, co Bóg chce uzyskać. Bardzo mnie uderzyła ta społeczność, to świadectwo, kiedy pierwszy raz je usłyszałem. Brat Lee miał świadomość, że toczy się walka. Dopadła go choroba, ale zdawał sobie sprawę z tego, że w rzeczywistości toczy się walka, że szatan chce powstrzymać to dzieło. Chce je zakończyć, chce przeszkodzić w dziele budowania. Tak więc nasz brat znalazł się w samym środku tej walki. Czego Pan pragnie dokonać? I teraz wie, że nie będzie mógł tu pozostać na zawsze, ale chce także, abyśmy my wiedzieli, że ta walka musi obejmować nas wszystkich. My także musimy włączyć się w tę walkę. Dokładnie tak, jak to zostało ukazane w 10 rozdziale Księgi Daniela. Podpunkt pierwszy. Duchowa scena przedstawiona w 10 rozdziale Księgi Daniela obejmuje zarówno dobre, jak i złe duchy, biorące udział w niewidzialnej duchowej wojnie. To ważne, żebyśmy zobaczyli, iż za kulisami toczy się duchowa walka, niewidzialna dla ludzkich oczu. Kiedy toczy się walka między ludzkimi rządami, Bóg za kulisami kieruje sytuacją na świecie. Właśnie dlatego, święci, musimy trwać niezłomnie w modlitwie. Dłużej niż przez 30 dni, dłużej niż przez 60 dni, gdyż tylko za pomocą modlitwy możemy włączyć się po stronie Boga w tę walkę z Jego wrogiem. Nie modlimy się zatem tak, jak zwyczajni chrześcijanie modlą się o swój dobrostan, żeby wszystko było dobrze. Modlimy się, ponieważ toczy się duchowa wojna, która wymaga od nas, abyśmy włączyli się w tę duchową bitwę. Mam więc nadzieję, że wszyscy święci wciąż będą się niezłomnie, wytrwale modlili, aby włączyć się w tę duchową bitwę. Przechodzimy teraz do ostatniej, trzeciej sekcji tej wizji. Dotyczy ona tego, że musimy ujrzeć, że Chrystus stanowi centrum Bożego zarządzania zgodnie z wieczną Bożą ekonomią. W tej ostatniej części tego wieku, w tych ostatnich czasach, w których żyjemy, bez wątpienia żyjemy w wieku Księgi Objawienia. Nie żyjemy już w czasach czterech Ewangelii, ani nawet w czasach listów. Dziś żyjemy w czasach Księgi Objawienia, a Księga Objawienia ukazuje nam szczególną wizję Chrystusa. W Ewangeliach widzimy Chrystusa, który był łagodny, bardzo troskliwy, kochający. W Księdze Objawienia jednak widzimy Chrystusa, który jest bardzo potężny, bardzo groźny, bardzo silny, bardzo zwycięski. Nasza wizja musi w tych dniach zostać wyniesiona na wyższy poziom, podczas gdy żyjemy w tej ostatniej części tego wieku. Nasza wizja Chrystusa musi zostać wyniesiona na wyższy poziom, musi zostać wzmocniona. Musimy ujrzeć Chrystusa tak, jak ukazuje nam go 10 rozdział Księgi Daniela, jak również 1 rozdział Księgi Objawienia. Jest to Chrystus, który jest groźny, taki, że gdy Jan go ujrzał, upadł jak martwy. Nigdy nie widział takiego Chrystusa. Ale my widzimy. Musimy w tych dniach ujrzeć takiego Chrystusa. Podpunkt A mówi: Chrystus we wniebowstąpieniu został wprowadzony na tron, żeby wykonał Boże zarządzanie, przeprowadził działania Boga związane z Jego rządami. List do Hebrajczyków mówi nam, że po tym jak Chrystus wytrwał krzyż, wycierpiał wstyd, usiadł po prawej ręce tronu Boga. Księga Objawienia 3:21 mówi nam, że zwyciężył szatana i usiadł. Po tym, jak go zwyciężył, usiadł na tronie ze swoim Ojcem. Tak więc teraz nasz Chrystus, ten Chrystus jest tym, który zwycięża. Jest zwycięzcą. Chrystus, którego ukazuje nam Księga Objawienia, to Chrystus zwyciężający, Chrystus zwycięzca. Jest on teraz we wniebowstąpieniu. Wszyscy doceniamy ukrzyżowanego Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, który przelał za nas krew. Doceniamy także Jego życie, które w nas mieszka. W tych dniach jednak powinniśmy Go znać nie tylko w Jego wcieleniu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. Powiedziałbym, że w szczególności musimy Go znać we wniebowstąpieniu. W swoim wniebowstąpieniu jest On zwycięski. Otrzymał władzę, aby być władcą królów ziemi, by wykonać boskie zarządzanie Boga. Został wprowadzony na tron, by wykonać Boże zarządzanie. Podpunkt pierwszy. Ten, który siedzi na tronie, jest nie tylko Bogiem, lecz także człowiekiem. Jest Bogiem człowiekiem, człowiekiem Bogiem, zespoleniem Boga z człowiekiem. Święci, Chrystus przyszedł, by być człowiekiem. Żył na ziemi przez 33,5 roku. Był Bogiem, który stał się człowiekiem. I po tym, jak umarł na krzyżu jako człowiek, trzeciego dnia zmartwychwstał wciąż jako człowiek. Następnie nawet w swoim wniebowstąpieniu wstąpił do niebios jako człowiek. 7 rozdział Dziejów Apostolskich mówi nam, że Szczepan ujrzał go, tego, który stał po prawej ręce Boga. Był on synem człowieka. Kiedy wstąpił do nieba, nie zrzucił z siebie człowieczeństwa. Zmartwychwstał jako człowiek. Wstąpił do nieba jako człowiek. Jak cenne jest, święci, ujrzeć dziś, że w niebiosach na tronie nie siedzi jedynie Bóg, lecz człowiek. Bóg, człowiek. Człowiek, Bóg. To bardzo ważne. Podpunkt drugi. Kiedy Pana Jezusa ukrzyżowano i pogrzebano, Bóg wskrzesił Go i posadził po swojej prawej ręce i uczynił Go Panem całego Wszechświata. Był On Panem wszystkiego od wieczności przeszłej w swojej boskości. Ale gdy stał się człowiekiem, wycierpiał wszystkie nieszczęścia ludzkiego życia i został ukrzyżowany, zmartwychwstał, jako człowiek wprowadził człowieczeństwo do boskości, do niebios. Teraz ten, który jest w niebiosach, we wniebowstąpieniu, na tronie jest Bogiem człowiekiem, człowiekiem Bogiem. Jest człowiek w niebiosach. Wiemy, że Bóg jest w niebiosach, ale dziś możemy śmiało powiedzieć, że w niebiosach jest człowiek. I ty i ja, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy ludzkimi istotami. Oczywiście zostaliśmy odrodzeni, jesteśmy synami Bożymi. My również jesteśmy Bóg ludźmi. Jego spojrzenie jako Boga człowieka obejmuje także nas. obejmuje nas, ponieważ nie jesteśmy jedynie biednymi grzesznikami zbawionymi przez łaskę, pozostawionymi na ziemi. Jesteśmy także Bóg ludźmi, odrodzonymi przez Niego, a kiedy On zmartwychwstał, my zmartwychwstaliśmy razem z Nim. Kiedy On wstąpił do niebios, my wstąpiliśmy razem z Nim, jako Jego ciało, jako Jego odpowiedniczka, jako Jego organiczne ciało, które zasiada razem z Nim w okręgach niebiańskich na tronie. Ten człowiek obejmuje nas. Tak więc, kiedy dziś rozważamy to, że jest człowiek w chwale, jesteśmy bardzo podekscytowani, bardzo pobudzeni, ponieważ on obejmuje nas. Ten człowiek przetarł szlak, wyciął dla nas drogę, utorował nam drogę, aby wprowadzić nas wszystkich do chwały. Chwała mu. Podpunkt B. Chrystus osadzony na tronie, niebiański zarządca w powszechnych Bożych rządach, jest godnym barankiem lwem, zwycięskim odkupicielem. W 5 rozdziale Księgi Objawienia widzimy pewną scenę, w której żywe stworzenia, gdy pojawił się zwój, zastanawiają się, kto jest godny go otworzyć. I otworzyć pieczęcie. I wtedy jeden ze starszych powiedział, że lew z plemienia Judy zwyciężył. On jest godny otworzyć zwój. Kiedy zadano to pytanie, kto jest godny otworzyć zwój, apostoł Jan nawet zapłakał, był zawiedziony. Nie sądził, że jest ktokolwiek, kto by się do tego nadawał. Nagle ten starszy zawołał, lew z plemienia Judy zwyciężył. On jest godny otworzyć ten zwój. Chwała Panu, że nasz Chrystus jest lwem z plemienia Judy. Jako lew jest wojownikiem walczącym z wrogiem, szatanem. Jako baranek jest odkupicielem. Tak więc, gdy ten starszy przedstawił lwa z plemienia Judy i gdy Jan odwrócił się, by zobaczyć, ujrzał stojącego tam baranka. Czy był on zatem lwem czy barankiem? I jednym, i drugim. Był barankiem lwem. Dla szatana był lwem, aby go pokonać, zwyciężyć. Dla nas jednak jest barankiem, aby zrealizować Boże odkupienie. Jest barankiem lwem. Ponieważ Chrystus rozwiązał problemy związane z buntem szatana i upadkiem człowieka, jest godny otworzyć zwój Bożej ekonomii. Na podstawie słowa wiemy, że Bóg ma dwa problemy. Po pierwsze, ma problem ze swoim wrogiem. Szatan zawsze się mu sprzeciwia. Po drugie, ma problem z grzesznym człowiekiem, upadłym człowiekiem, zepsutym przez szatana. Teraz, gdy Chrystus został posłany na ziemię i za sprawą ukrzyżowania pokonał szatana na krzyżu, jest on teraz zwycięskim barankiem lwem. Jako lew pokonał szatana, a jako baranek Boży przelał swoją krew, by odkupić człowieka z powrotem dla Boga. Teraz więc jest on tym, który jest godny otworzyć nam zwój Bożej ekonomii. Podpunkt trzeci. Baranek odkupiciel, ten, którego zabito na krzyżu za nasze grzechy, znajduje się teraz na tronie i realizuje Boże zarządzanie nad całym wszechświatem. Drodzy święci, nasz baranek Boży nie jest już teraz na krzyżu. Jest baranek na tronie. Baranek na krzyżu został zabity i przelał za nas swoją krew, dokonując ofiary za grzech. Teraz jednak ten baranek wstąpił do niebios, zasiada z Bogiem na tronie. Jest barankiem na tronie. I znajduje się tam, realizując Boże zarządzanie ponad całym wszechświatem. W świetle drugiego rozdziału listu do Kolosan, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, co się wydarzyło? Co powiedział nam Paweł? Paweł powiedział, że tam, w całej tej scenerii krzyża, Chrystus zrzucił z siebie zwierzchności, władzę, wystawił je otwarcie na pokaz. Zawstydził je. triumfując nad nimi w krzyżu. To mówi nam, że tam, na krzyżu, szatan został w pełni pokonany. Szatan i jego oddziały zostały całkowicie zrzucone, wstrząśnięte, tak jak wstrząsa się kurz z ubrania. Szatan został otwarcie zawstydzony. Chrystus, zwycięski Chrystus, istotnie jest lwem. Z jednej strony był barankiem ofiarnym, wiszącym na krzyżu, ale w tym samym czasie był tym groźnym, zwycięskim lwem, pokonującym szatana. Teraz zasiada on na tronie, by realizować Boże zarządzanie. Podpunkt 4. Musimy sobie uświadomić, że Pan Wszechświata jest człowiekiem, Bogiem człowiekiem, człowiekiem Bogiem. Święci, to bardzo ważny punkt. Ten, który siedzi na tronie, nie jest jedynie Bogiem, lecz człowiekiem, Bogiem człowiekiem. I w rzeczywistości nie tylko zbawia nas od grzechu, nie tylko dostarcza nam pokarmu. On w nas wzrasta, przeobraża nas i zbawia nas do końca, aby zaprowadzić nas na tron razem z Nim. To szczyt Bożego zbawienia, że zostaniemy zbawieni do takiego stopnia, że będziemy królować, władać razem z Nim. Możemy dołączyć do Jego panowania, do Jego zwierzchności nad całym tym wszechświatem. Człowiek Jezus nie jest dziś tylko głową. Ma on ciało ukonstytuowane ze wszystkich jego wierzących, odrodzonych synów Bożych. Staliśmy się jego ciałem. Dziś ten zbiorowy człowiek na krzyżu to Chrystus głowa razem z Kościołem, jego ciałem, zasiadający na tronie, władający, królujący nad całą ziemią. Drodzy święci, jeśli to zobaczymy, ujrzymy, jak wspaniałą pozycję dziś zajmujemy i jak wielką mamy dziś odpowiedzialność. To dlatego, kiedy Kościół sprawuje posługę modlitewną, to nie jest mała rzecz. Nie modlimy się z ziemi, modlimy się z Chrystusem z tronu, który stoi w niebiosach, wykonując to, co Bóg pragnie zrealizować. Nie jesteśmy jedynie biednymi, żałosnymi grzesznikami, wołającymi do Boga o pomoc. Dziś siedzimy razem z Chrystusem w okręgach niebiańskich, jako Jego ciało, jako zbiorowy Bóg-człowiek, powszechny jeden nowy człowiek, który wykonuje Boże rozkazy na tej ziemi. Mam nadzieję, że taka świadomość wyniesie na wyższy poziom nawet nasze życie modlitewne. Ujrzymy, dlaczego musimy się modlić i jak powinniśmy się modlić. Modlimy się z niebios, z pozycji w niebo wstąpienia, Jego osadzenia na tronie. Chwała Panu za baranka lwa. Alleluja. Podpunkt C. W swoim wniebowstąpieniu i osadzeniu na tronie Chrystus jest władcą królów ziemi. To, że Chrystus jest władcą królów, oznacza i znajduje się znacznie wyżej niż ziemscy władcy. Jak widzimy, w dzisiejszym świecie jest tak wielu władców, tak wielu królów, tak wielu prezydentów, tak wielu premierów. Z pozoru są to wielkie, potężne osoby, błyskotliwe osoby. Ale oni wszyscy są częścią dzisiejszych ludzkich rządów. I wydaje im się, że są potężni, że wiele wiedzą, że są błyskotliwi. Teraz jednak, w tej sytuacji pandemii, każdy został sprowadzony do parteru. To nie zależy od nich. Bóg w niebiosach, ten wyniesiony na niebiosa baranek lew, to On jest tym, który zarządza dla Boga. On jest ponad wszystkimi królami. Jezus jest prawdziwym królem. On jest prawdziwym Panem. Nieważne, czy był to Hitler, czy Mussolini, czy Stalin, ktokolwiek. Wszyscy ci wielcy, potężni ludzie, którzy istnieli w historii ludzkości, nawet ci w obecnej sytuacji, jaka panuje na świecie. Prawdziwym królem jest Jezus. Jezus Chrystus. To On jest prawdziwym władcą. To On jest władcą wszystkich królów ziemi. Nawet dzisiaj, święci, pamiętajmy, że wszyscy posługują się kalendarzem Chrystusowym. Nieprawdaż? Kalendarzem, który bierze swój początek od narodzin Chrystusa. I być może nie wiedzą, za czyim kalendarzem podążają, czyjemu panowaniu się poddają. Wielu nieświadomie, nie wiedząc o tym, w rzeczywistości podlega panowaniu Jezusa Chrystusa, ponieważ korzystają z Jego kalendarza. Tak więc, święci, Chrystus jest władcą królów ziemi. Podpunkt drugi. Ziemscy władcy nie są prawdziwymi władcami. Chrystus, Król Królów i Pan Panów, jest prawdziwym władcą. Księga Objawienia 19:16 mówi nam, że ma On na swojej szacie wypisane, że jest Królem Królów, Panem Panów. Chwała Panu za naszego Chrystusa. Istotnie jest On prawdziwym Królem, prawdziwym Panem. On jest Królem Królów, On jest Panem Panów. Podpunkt trzeci. Chrystus realizuje Boże zarządzanie jako władca królów ziemi za pośrednictwem siedmiu duchów bożych, które płoną przed tronem Boga. Jak wiemy, żyjemy w wieku Księgi Objawienia i wszystko jest wzmocnione. Widzenie Chrystusa jest wzmocnione. Chrystus już nie jest kimś łagodnym, uroczym, słodkim. Uległ wzmocnieniu i stał się tym groźnym, zwycięskim, a wręcz podbijającym barankiem lwem. Także Duch Boży teraz nazywa się siedmioma duchami. Przed Bożym tronem znajduje się teraz siedem duchów, jak siedem ognistych lamp. Nie jest to siedem oddzielnych duchów, nie. Jest to jeden Duch Boży, który został wzmocniony siedmiokrotnie w dzisiejszym mrocznym wieku. Tak jak w mrocznym pokoju możemy posłużyć się przygaszaczem światła, żeby zwiększyć natężenie światła. Dziś w wieku Księgi Objawienia, w tej mrocznej godzinie, Duch Boży został wzmocniony i jest siedmioma duchami. I te siedem duchów jest jak siedem ognistych lamp, które płoną. I nie sądzę, że to płonięcie przypomina małą świeczkę, mały płomień. Nie wydaje mi się. Myślę, że płomień jest intensywny. Intensywnie pali się przed tronem. Księga Objawienia mówi nam także, że tych siedem duchów zostało posłanych na całą ziemię. Nie pozostają one jedynie tam przed Bożym tronem. Zostają posłane przez tron na całą ziemię. Do Chin, do Korei, do Północnej Korei, do Rosji, do Afryki. Jest to dziś dla mnie bardziej rzeczywiste niż kiedykolwiek przedtem. W święcie jest siedem duchów bożych, które płoną jako siedem ognistych lamp, posłanych na całą ziemię, aby realizować Boże zarządzanie. Wszyscy światowi władcy podlegają płonięciu siedmiu duchów. Czy wierzycie w to? Powiem wam, ja naprawdę w to wierzę. Widząc tych wszystkich dzisiejszych światowych władców, oni nie wiedzą, co robić. Mogą czynić plany, mogą próbować robić to czy tamto. To nie zależy od nich. Czym jest ogień? Ogień tutaj nie służy jedynie, by cię ogrzać, by dać ci trochę ciepła. Ten ogień ma cię spalić. Ten ogień ma cię osądzić. Ten ogień sprawia, że czujesz się nieswojo. Nie lubię być blisko ognia. To znaczy, miło i przyjemnie jest siedzieć przy kominku w zimie, ogrzać się, ale być wrzuconym do pieca, spalonym, to już nie jest śmieszne. To nic przyjemnego. Ogień sprawia, że czujesz się niespokojny i mam odczucie, że dziś nie ma znaczenia, czy jesteś tak naprawdę królem, czy władcą, czy zwykłym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy niespokojni. Jesteśmy zaniepokojeni tym, jak mamy żyć, jak mamy się prowadzić. Mówię wam, to niewidzialny płomień, który nas pali. Wszyscy władcy, wierzcie mi, podlegają temu płonięciu siedmiu duchów. Są bardzo zaniepokojeni tym wszystkim, co się dzieje. Ponieważ pali ich siedem duchów jako siedem ognistych lamp. Sytuacja panująca na świecie i sprawy międzynarodowe podlegają płomieniowi płonących siedmiu lamp ognistych, siedmiu duchów bożych. Dziś ta pandemia, ten koronawirus rozprzestrzenia się po całej Ziemi. Traktuje Ziemię jak jedno miejsce. Nie oddzielają nas już oceany i granice. Jesteśmy traktowani jak jeden wielki kawałek ziemi. I cała sytuacja, jaka panuje na świecie, ulega spaleniu za sprawą tego wirusa. Nie ma znaczenia, gdzie się schowasz, gdzie mieszkasz. Te siedem duchów, jako płomienie ognia, palą. Palą każdy kontynent, każdy kraj, każdy naród, każdego człowieka. Sytuacja panująca na świecie i sprawy międzynarodowe podlegają płomieniowi płonących siedmiu lamp. Wierzę, że w nadchodzących dniach, nie wiem, nie jestem prorokiem, żebym mógł coś powiedzieć, ale będzie się działo więcej rzeczy. Jak wiemy, żyjemy przy końcu czasów. Wydaje się, że nasz Pan przyspiesza proces zwieńczenia swojej ekonomii, aby zamknąć ten wiek, by móc zaprowadzić swoje królestwo. Wiele rzeczy będzie miało miejsce i siedem duchów działa. Powiedziałbym, działa dynamicznie, potężnie, aby sprawić, że wszystkie kraje zostaną spalone, osądzone, ożywione, postawione w stan gotowości. Nikt już nie może być nierozważny, nikt już nie może być niedbały. I wreszcie ostatni punkt. Musimy sobie uświadomić, że siedem duchów bożych płonie przed tronem nie tylko w związku z kościołami, lecz także w związku z sytuacją na świecie ze względu na Kościół. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że siedem duchów ma związek z sytuacją panującą na świecie. Sądziłem, że siedem duchów służy głównie Kościołom, aby nas palić, przygotować nas na to, by być złotymi świecznikami. Co jest prawdą, ale tutaj, w naszym studium w tych dniach, widzimy, że te siedem duchów zostaje posłanych na całą ziemię, aby zaprowadzić pewną sytuację, aby zaprowadzić właściwy sąd, potrzebny sąd nad tą zbuntowaną ziemią, a także aby oczyścić Boży lud, aby był on złotym świecznikiem, aby niósł świadectwo Jezusa. Tak więc te siedem duchów nie służą jedynie temu, by zatroszczyć się o potrzeby kościołów, lecz także, by odpowiedzieć na sytuację, jaka dziś panuje na świecie. Każdy podlega temu płonięciu. Tak więc, święci, mam nadzieję, że dzięki temu słowu wszyscy doznamy oświecenia, wszyscy ujrzymy taką wizję, w pierwszej kolejności wizję tronu Bożego w niebiosach, tronu Bożej władzy, a także duchowej sceny, walki, duchowej wojny, która toczy się za kulisami tego, co fizyczne. I że wszyscy zobaczymy tego wspaniałego Chrystusa, tego Boga człowieka, baranka lwa, który nie tylko dokonał odkupienia, lecz który teraz włada, króluje, jest wywyższony, osadzony na tronie i który teraz posłał siedem duchów bożych jako siedem ognistych lamp, aby sprawiły one, że ludzie poczują się niespokojni, aby w ten sposób przygotować ich na ostatni dzień, na czas Armagedonu, na czas ostatniej bitwy, kiedy to wszystkie kluczowe kraje zostaną tam sprowadzone. W szczególności kraje z północy, kraje ze wschodu i oczywiście Europa, która jest kluczowym miejscem, wszystkie zostaną tam sprowadzone razem. Święci, bez wątpienia żyjemy w bardzo, bardzo szczególnym okresie ludzkiej historii. Niech Pan obdarzy nas miłosierdziem, abyśmy mogli wejść w takie widzenie. To nie są zwyczajne wizje. Są to wizje szczególne, związane z działaniem i poruszaniem się Boga, związane z dzisiejszą sytuacją, jaka panuje na świecie, mające na celu zrealizowanie Jego planu i zamysłu. Niech Pan pobłogosławi nas tym słowem. Amen.